spotkania zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój i dobro. Moi kochani, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów, wszystkich, którzy słuchają tej audycji przez internet. Dzisiaj poruszymy bardzo trudny temat w naszych spotkaniach. Chcemy spotkać się z ludźmi, którzy doświadczają wielkiej tragedii, dramatu związanego z uzależnieniami. Szczególnie chodzi o dopalacze. To jest taki temat, niestety, który powrócił tutaj w naszym województwie łódzkim, w ogóle w Polsce, ponieważ już od jakiegoś czasu wydawało się wszystkim, że temat jest załatwiony. Otóż nie. Na dniach, teraz w ostatnim tygodniu, 9 młodych osób umarło. Posłuchajcie, 9 osób przez przedawkowanie, przez dopalacze straciło życie. I to w naszym mieście, w Łodzi. To samo się dzieje i w Warszawie, to samo się dzieje w każdym dużym mieście, gdzie te dopalacze wchodzą na rynek, aby zatruwać życie młodych ludzi, a ktoś na tym robi wielkie pieniądze. Chcemy dzisiaj w audycji spotkanie właśnie poruszyć tę kwestię i pokazać pewne rozwiązania, wyjścia z sytuacji, jeżeli ktoś z was ma taką sytuację u siebie w rodzinie, bądź zna kogoś, kto boryka się z tymi problemami, to serdecznie zachęcam szczególnie do wysłuchania całej tej audycji, ponieważ oprócz informacji konkretnych, pomocnych odnośnie do rozwiązania problemów związanych z uzależnieniami, będziemy też przeprowadzać po każdej części naszej audycji modlitwę. Za chwilkę pomodlimy się za rodziców, za rodziny dotknięte problemem uzależnienia kogoś z członków rodziny. Później pomodlimy się za samych biorących te dopalacze, narkotyki, za sprzedających narkotyki, dealerów. Na koniec pomodlimy się też za terapeutów, za wszystkie miejsca, ośrodki, które służą pomocą właśnie takim osobom, które się uwikłały właśnie w niszczący nałóg. Moi drodzy, parę dni temu, dokładnie 2 dni temu, miałem posługę w czasie spaceru miłosierdzia. Chodziłem od godziny 20 do 1 w nocy pod kościołem ojców jezuitów. Wcześniej ogłosiłem, że będę do dyspozycji, jak co tydzień ogłosiłem na Facebooku, więc pojawiło się mniej więcej 10, może 15 osób. I tak rozpoczęliśmy te spowiedzi, rozmowy 20, 21, 22, 23. O 23 było mniej więcej 4 osoby, może czekały w kolejce, rozmawiały ze sobą, ktoś sobie jeszcze robił rachunek sumienia. I na plac kościelny wbiegła pewna dziewczyna. Młoda, fajna dziewczyna, strasznie pobudzona, rozbita, zapłakana. Przybiegła do mnie, chociaż rozmawiałem jeszcze z jakąś osobą, i zapytała, czy mogę, czy może rozmawiać. A powiedziałem, tak, oczywiście, tylko skończę tę spowiedź i poproś tych wszystkich, którzy tam czekają w kolejce, czy by mogli cię przepuścić, jeżeli masz taką sprawę pilną. I ona tam faktycznie podbiegła do nich. Widziałem kątem oka, że ludzie się zgadzają, żeby ta młoda dziewczyna była za chwilę na tym spacerze miłosierdzia. Po 5 minutach wszystko się wyjaśniło. Otóż ta osoba była w rozpaczy, ponieważ dowiedziała się chwilę wcześniej o śmierci swojej bliskiej przyjaciółki. Ta przyjaciółka wzięła dopalacze, położyła się do łóżka i akcja serca się zatrzymała. Już z tego łóżka nie wstała. A one rozmawiały jeszcze dzień wcześniej ze sobą, planując wspólne wakacje, spotkania, ale już do żadnych spotkań nie dojdzie, bo tej drugiej osoby już nie ma. Dopalacze przeprowadziły ją na drugą stronę życia. Pomodliliśmy się, żeby ta druga strona życia była w świetle, o miłosierdzie Boże dla tej koleżanki zmarłej. Strasznie płakała ta dziewczyna. Nie dziwię się, bo to była bliska osoba i nic nie wskazywało na to, że już nie będzie żadnego spotkania ich, że tak szybko odejdzie z tego świata. Tamta druga osoba chciała żyć. Ta koleżanka miała plany wakacyjne. To nie jest tak, że ktoś bierze dopalacze narkotyki i planuje, że już się nie obudzi, że jego serce się zatrzyma, że chce popełnić samobójstwo, ćpając. Tak nie jest. Ludzie uwikłani w nałogi chcą żyć, ale nie potrafią zerwać z nałogiem. I ta młoda dziewczyna opłakiwała swoją koleżankę, ale za chwilę po modlitwie za tą zmarłą przeszła do swojego życia, do swoich problemów. Bardzo się otworzyła, wyspowiadała się i przed 12 w nocy odeszła z placu kościelnego, sprzed kościoła ojców jezuitów, z pokojem w sercu. Już nie było rozpaczy. Oddaliśmy w ręce Boże jej zmarłą koleżankę i wszystkie upadki, grzechy tej dziewczyny również oddaliśmy Bożemu miłosierdziu. Moi kochani, ludzie bardzo szybko odchodzą. Jeżeli ktoś zetknie się z dopalaczami, jeżeli ktoś wejdzie na ścieżkę jakiegoś nałogu, może się okazać, że jego przyszłość jest pod wielkim znakiem zapytania. Bo jeżeli chodzi o same dopalacze, to tak naprawdę i lekarze, i policja nie wie, co tam jest, jakie składniki są użyte. Niestety ci biorący również tego nie wiedzą, a mimo wszystko palą dopalacze, ćpają te substancje i tak jak mówiłem na początku, tutaj w naszym województwie łódzkim już prawie 10 osób odeszło z tego świata właśnie w ostatnim tygodniu. Mamy wakacje, ludzie szukają jeszcze wrażeń, chcą odreagować po pracy, wyjeżdżają na urlop, kupują takie używki i nie wiedzą, że to jest już ostatni zakup ich życia. Pewien młody chłopak wczoraj opowiadał taką sytuację, że przyjaźnił się ze swoim kolegą, z którym razem studiowali i w czasie studiów eksperymentowali z różnymi narkotykami. Ale ten, który opowiadał tę historię, wycofał się wcześniej właśnie z tych prób narkotykowych. Nie chciał brać tych dopalaczy, bo widział efekty straszne. Z boku patrząc na swojego kolegę, widział, jak jest pobudzony, jakie ma takie dziwne jazdy. Wyobraża sobie, że jest Supermanem, że może wyskoczyć przez okno, że będzie latał. I on to wszystko, patrząc z boku, analizował i nie chciał być w takim stanie. Kiedy jego kolega nie chciał rzucić tych dopalaczy, zerwali ze sobą przyjaźń. I to było parę tygodni temu. I taka była umowa, że dopóki tamten drugi będzie ćpał, to nie będzie kontaktu, on nie będzie odbierał telefonów, nie będą się spotykać i nic już razem robić. I przez te kilka tygodni, moi drodzy, ten kolega uzależniony dzwonił, szukał kontaktu z tym swoim przyjacielem, lecz w konsekwencji tych słów i decyzji ten chłopak nie odbierał tych wszystkich komunikatów, nie odpisywał na wiadomości. Widział tylko w tych SMS-ach, w tych wiadomościach na Messengerze, że słowa są pomylone, że litery zjada, że myli go z inną osobą i wiedział, że jednak cały czas jest pod wpływem narkotyków, dopalaczy. i nic nie robił, nie podjął kontaktu. I tak mijały tygodnie, aż kontakt zupełnie się urwał. I kiedy nie dostawał już żadnego SMS-a, żadnej wiadomości i telefonów od swojego byłego przyjaciela, dostał telefon od mamy tego chłopaka. I w rozmowie telefonicznej objawiło się, że ten przyjaciel nie żyje, że przedawkował narkotyki, że już go nie ma na tym świecie. I ten młody chłopak, obciążony takim wyrzutem sumienia, że mu nie pomógł, że ostatecznie mógł odebrać ten telefon, że mógł wyciągnąć tę rękę, popadł w wielki taki smutek, w depresję, bo nie wiedział, jak się zachować. Nie wiedział ostatecznie, co zrobić. Moi drodzy, bardzo często jest tak, że ten problem związany z alkoholizmem, z dopalaczami, narkotykami, nas przerasta. I kiedy się konfrontujemy z nim tak jeden na jeden, jeżeli to dotyka kogoś z naszej bliskiej rodziny, to nie wiemy ostatecznie, jak zareagować. Czy udawać, że problemu nie ma, czy bagatelizować to, czy kochać twardą miłością i komuś stawiać granice. Te pytania są bardzo istotne i na nie chcemy odpowiedzieć właśnie w dzisiejszej audycji spotkania. Najgorzej mają rodzice, można sobie wyobrazić, bo to oni towarzyszą najczęściej swoim dzieciom, które się jakoś gubią. Koledzy, koleżanki odchodzą. Ktoś zaczyna ćpać, brać dopalacze, to towarzystwo się od niego odwraca. Koledzy przechodzą na drugą stronę ulicy, kiedy widzą takiego swojego znajomego pod wpływem narkotyków, ale rodzice się nie odwracają. I rodzice podejmują ten krzyż towarzyszenia córce, synowi. To jest wielki dramat, ponieważ w rozmowach z rodzicami widzę, z czym oni muszą się zmierzyć. Kiedy takie dziecko zaczyna brać narkotyki, no musi mieć pieniądze na ten dopalacz, na używkę i podkrada najpierw pieniądze, wynosi z domu. Często jest tak, że wynosi biżuterię mamy, obrączkę mamy, taty, sprzedaje, daje w zastaw, gdzieś tam z pienięża, żeby tylko było na narkotyk. Wynosi później i sprzęt z kuchni, i z całego domu, telewizor, aż w końcu rodzice są bezradni, żadne kary, groźby, prośby nie pomagają. I co robią? Zabierają klucze do mieszkania swojemu synowi czy swojej córce. Wyrzucają go z domu. Jaki to jest dramat, moi kochani. Spotykam się z tymi rodzicami i jak oni o tym opowiadają, to płaczą. Że muszą po prostu to zrobić, żeby ochronić inne dzieci. Żeby ten brat, siostra źle nie wpływali na rodzeństwo. I muszą ograniczyć ten kontakt. Nie chcą już wpuszczać go do domu, bo kłamie, kradnie. I taki człowiek staje się bezdomnym. Mimo, że ma rodzinę, mimo, że ma dom. W naszym mieście w Łodzi jest około 200 osób, tak plus minus ze swojego doświadczenia szacuję, że jest 200 osób, które właśnie przeszło taką drogę, że zaczęli ćpać, potrzebowali pieniędzy, zostali wyrzuceni ze swojego mieszkania, z domu, rodzina się od nich troszeczkę odcięła na zasadzie takiej twardej miłości, że nie dają możliwości powrotu do domu, nie dają jedzenia, nie dają spania i chronią jak gdyby swój i dobytek i inne rodzeństwo przed taką osobą. Ale to jest wielki dramat tego rodzica. Często jest tak, że mama w ogóle nie śpi, mając świadomość, że syn, córka gdzieś tam chodzi po ulicach i ona nie wie, czy on jeszcze w ogóle żyje, czy już się zaćpał. To jest naprawdę ogromny problem dla osób współuzależnionych, dla osób, które muszą towarzyszyć właśnie w takim pogubieniu komuś bliskiemu. Dostałem też kiedyś taki telefon od kobiety, która również ma problem z synem i związany z hazardem, z używkami, z dopalaczami i poprosiłem o to, żeby mogła go dać do telefonu, bo z tą mamą rozmawiałem, ale jeszcze chciałem porozmawiać z tym synem zainteresowanym, bo zrozumiałem, że jest w domu. Okazało się, że tak naprawdę w domu go nie ma, tylko mama dała mu taki tapczan do komórki i on, mieszkają na wsi, mieszka w komórce. Tam mama nie nosi mu jedzenia, tylko sprawdza co chwilę, czy żyje, czy nie popełni samobójstwa, czy się nie zaćpał. I tyle się ulitowała, że otworzyła mu komórkę i wstawiła tam tapczan. Ale jakie to było upokarzające dla niej, kiedy ona niosła ten telefon ze swojego mieszkania przez podwórko do komórki, żeby tam podać telefon synowi, żebym ja mógł z nim coś porozmawiać. Widziałem jej po prostu załamanie i takie upokorzenie wielkie. No i nie dziwię się temu. Dlatego chciałbym, kończąc tę pierwszą część naszej audycji, pomodlić się z głębi serca za wszystkich, którzy towarzyszą uzależnionym. Właśnie szczególnie za rodziców, którzy strasznie cierpią przez to, że ich syn, córka popadają w jakiś nałóg. My mówimy tutaj o dopalaczach, ale większy problem jest związany z chorobą alkoholową. Ile to osób starszych patrzy na dramat swoich synów, swoich córek, którzy zapijają dzień w dzień, którzy zostawiają swoje rodziny i później taki syn wraca do mamusi, staruszki, a ona musi na to patrzeć i go karmi, pielęgnuje i pierze mu i widzi na własne oczy, jak syn czy córka zatracają się właśnie w tej chorobie alkoholowej. Ja to wiem i bardzo współczuję wszystkim osobom, które borykają się z takim potężnym krzyżem. Teraz chcę pomodlić się właśnie w intencji tych rodziców, w intencji tych ludzi, którzy mają w rodzinie taki krzyż, taki problem, kogoś, kto sobie już sam nie radzi ze swoim uzależnieniem, z nałogiem, że jest w szponach złego ducha. Chcę modlić się teraz za rodziców, więc jeżeli ktoś z słuchających audycję czuje, że ta modlitwa będzie dedykowana właśnie dla niego, niech otworzy swoje serce, aby Bóg mógł napełnić ciebie pokojem, mądrością i taką miłością, której potrzebuje właśnie ta uzależniona osoba, którą kochasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że jesteś czystą miłością. Dziękuję Ci za to, że możemy zbliżyć się do Ciebie i odpocząć w Tobie. Za to, że od Ciebie możemy się uczyć miłości. Za to, że Ty jesteś miłością, która się udziela, która się przelewa do serc, które się otwierają przed Tobą. Proszę Cię, Tato, za wszystkich tak mocno poranionych rodziców, rodzeństwo, za wszystkie siostry, braci, którzy mają swoich bliskich właśnie tak uwikłanych, dotkniętych nałogiem, którzy są w szponach złego ducha. Proszę Cię, dobry Boże, abyś wlał w ich serca miłość cierpliwą, miłość wyrozumiałą, łaskawą, niepamiętającą złego. Przyjdź, Boży Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna. Wstąp, Boży Duchu Święty, w głębinę serc tych zatroskanych mam, tych zamkniętych ojców, których ta rzeczywistość przerasta, którzy chcą się odciąć od tego problemu, bo nie wiedzą, jakie jest rozwiązanie. Przyjdź, Boże Duchu Święty, z rozwiązaniem właśnie tych trudnych sytuacji. Przyjdź z inspiracją, do kogo mają się zgłosić z tym problemem, gdzie uzyskają pomocy, na jaką terapię posłać osobę, którą przecież kochają, która sobie nie radzi z własnym życiem. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś inspirował rodziców, abyś dodawał im wierności w kochaniu, aby się nigdy nie poddali, aby nie przekreślili swojego dziecka, aby nikt nie przekreślił drugiego człowieka tylko dlatego, że upadł, że się poniża, że przegrywa z nałogiem. Proszę Cię, Panie Boże, daj żonom szczególnie wierność w walce o mężów, którzy są chorzy na alkoholizm. Daj wierność mężom, mężczyznom, którzy mają problem z jakimiś chorobami swoich żon, z sytuacjami, które ich przerastają. Daj im wierność, nie pozwól, aby ktoś się wycofał, aby ktoś się poddał, stchórzył i uciekł. Przyjdź, Boże Duchu Święty, z darem męstwa. Ogarnij wszystkich, którzy potrzebują teraz Twego wsparcia. Przyjdź z nadzieją, otuchą i siłą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję za tę modlitwę. Bóg przenika nasze serca. Bóg daje pokój. Bóg uzdrawia i inspiruje. Bądźcie z nami. Jesteśmy w ramach audycji Spotkania w Radiu Niepokalanów i pochylamy się dzisiaj nad bardzo ważnym tematem, który aktualnie dotyka wiele osób, siejąc smutek i śmierć. Ale my mamy Boga, dawcę życia, dawcę nadziei i dlatego zwycięstwo jest po naszej stronie.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Bóg jest dawcą nadziei, Bóg daje nam rozwiązania w każdej sytuacji, trzeba tylko go słuchać, ponieważ on ma plan. On z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. Dlatego rozmawiając właśnie na temat zniewoleń, uzależnień, na temat tego, co robią z młodymi ludźmi dopalacze, co robi alkohol z ludźmi, jak niszczy, rozbija rodziny, nie poddajemy się. To nie ściąga nas w dół. Ta świadomość, że istnieje problem, nie odbiera nam nadziei, ponieważ mamy dobrego Boga, który zwycięża zło. Już zwyciężył zło. Dlatego będąc blisko Boga, tak naprawdę jesteśmy zwycięzcami. 2 lata temu powstał pewien projekt, aby wyjść naprzeciw osobom, które uwikłały się właśnie w dopalacze, w chorobę alkoholową, w hazard, w to wszystko, co zabiera wolność człowiekowi, poniża jego godność. Parę osób prowadzone Duchem Świętym podjęło decyzję o założeniu domu, w którym będzie odbywała się terapia, taka długofalowa terapia z pierwszym etapem całkowicie zamkniętym, z biegiem terapii, później coraz bardziej ten charakter staje się otwarty. I Fundacja Magnificat podjęła decyzję o tym, żeby powstał ten dom terapeutyczny, który faktycznie z Bożej opatrzności i z tej gorliwości sług Jezusa powstał dom Magnificat. Dom Magnificat jest pod Łaskiem w Kolumnie. Tam kiedyś był ośrodek Caritas, były kolonie, wiele osób tam jeździło. Teraz cały ten ośrodek po Caritasie został właśnie zaadaptowany pod Dom Magnificat, gdzie odbywa się terapia dla osób uzależnionych. I to jest konkretna odpowiedź Kościoła, to jest konkretna propozycja Pana Boga dla osób, które szukają rozwiązania swojego problemu dotyczącego uzależnienia, zniewolenia przez narkotyki, dopalacze, alkohol, gry komputerowe, hazard. Wszystko to, co zabiera wolność człowiekowi, to, co niszczy radość i pokój człowieka, jest odpowiedź. Dom Magnificat. Wiele kosztowała ta inwestycja, wiele pieniędzy trzeba było zgromadzić, aby to miejsce powstało. No ale po to właśnie są pieniądze, żeby wydawać na dobre cele. Dom Magnificat nie ma jeszcze takich dotacji, jakie byśmy chcieli, aby otrzymał od państwa. I dlatego trzeba było często ze środków prywatnych, wykładać na remont tego domu i cały majątek Fundacji Magnificat był przekazany właśnie na dom Magnificat i dużo pieniędzy kościoła było skierowanych właśnie w tę stronę, ale no, po to właśnie są pieniądze, żeby wydawać na dobre rzeczy. Kościół ma pieniądze właśnie po to, żeby pomagać ludziom. Szczególnie pomagamy tym, którzy sobie sami nie potrafią pomóc, a osoby uzależnione no, jak najbardziej się do nich zaliczają. Dom Magnificat powstał w Kolumnie pod Łaskiem. Mieszka tam na stałe kilku terapeutów i osoby, które zgłosiły się dobrowolnie na terapię. Jest około 20 miejsc w tym domu. Terapia trwa 9 miesięcy, bądź 12 miesięcy. I zasady obowiązujące w domu są takie jak w Monarze, można powiedzieć. Są takie społeczności, osoby, które tam mieszkają, podejmują różne obowiązki, dyżury, gotowania, sprzątania. Jest dużo pracy fizycznej. To jest bardzo potrzebne. Taka terapia właśnie przez pracę. Nie może być takiego czasu wolnego, gdzie by szatan mógł coś zaproponować swojego i bazować na jakimś lenistwie. Tam w tym domu Magnificat naprawdę dużo się dzieje. A kiedy nie ma już takich obowiązków koniecznych, związanych z remontem, to wychowankowie domu Magnificat siedzą wspólnie, czy oglądają jakiś film, czy ćwiczą na siłowni, czy zajmują się wytwarzaniem różańcy, takich na rękę, plecionych ze sznurka, z koralików. Tam jest cały czas jest tam praca, taka Boża praca. Jest też dużo modlitwy, jest msza święta codzienna i ci, którzy prowadzą dom, czuwają właśnie nad tym, aby wszyscy domownicy poprawiali swój kontakt z Bogiem, aby przybliżali się do Jezusa, aby Go tam poznawali. To jest jak gdyby cel tego domu, żeby Bóg był dopuszczony jako pierwszy terapeuta, żeby Pan Bóg mógł dotykać serca tych wszystkich ludzi uwikłanych w różne nałogi. Dlatego jest tam dużo modlitwy, dlatego jest kaplica na miejscu, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Ostatnio w domu Magnificat był arcybiskup Grzegorz Ryś. Tam odprawiał mszę, tam spożywał posiłek z wszystkimi wychowankami, żartował z nimi, rozmawiał, błogosławił cały dom, domowników, pracowników. Dzieje się bardzo dużo dobra. Kiedyś trafił do domu Magnificat Paweł. Paweł ma teraz 42 lata. Jego życie w większości przez 40 lat było naznaczone strasznymi nałogami. Jak sam mówi, od zawsze, od urodzenia miał problem z alkoholem. Ktoś by mógł się zdziwić, powiedział, jak to od zawsze? Jako dziecko też? A otóż Paweł wyjaśnia, że nie trzeba dolewać dziecku alkoholu do jego jakiegoś napoju. Wystarczy, że dziecko, odkąd sięgnie pamięcią, widzi, jak jego rodzice piją. Widzi alkohol na stole. Widzi, że często wszystko kręci się wokół piwa, wódki. I to już jest właśnie to upojenie. To jest już ten początek nałogu. Że dziecko w takiej atmosferze wyrasta. I Paweł takie miał życie. Kiedy postanowił w wieku już dorosłym zbadać się i pójść do psychiatry, żeby ogarnąć swój stan zdrowotny, okazało się, że lekarz zdiagnozował u niego uzależnienie krzyżowe. To jest najgorsze z możliwych uzależnień. Tam było uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, od dopalaczy, od nieczystości, od hazardu. To wszystko się skumulowało po prostu w jednym człowieku. Kiedy Paweł usłyszał tę diagnozę, trochę się załamał, ponieważ lekarz powiedział, że z tego się nie wychodzi. Jak ktoś jest uzależniony tylko od alkoholu albo tylko od narkotyków, to jeszcze można dobrą terapią wyprowadzić człowieka na prostą, ale w jego przypadku to jest naprawdę bardzo trudne. Trochę się załamał. Wszystkie pieniądze, które zarabiał, przeznaczał właśnie na automaty, przeznaczał na alkohol, na narkotyki. Też zajmował się sprawami, które nie były legalne, jeżeli chodzi o prawo. Przychodził do domu tylko na noce, nieraz nie przychodził, na dzień, dwa, trzy go nie było. Jego żona, jego dziecko nie czuli się kochani, nie czuli się bezpieczni. W pewnym momencie żona spakowała go i wystawiła walizki do przedpokoju i kiedy Paweł wrócił do domu, zobaczył, że jest spakowany. Dostał jasny komunikat, że już żona nie wytrzymuje, że już musi się wyprowadzić. Więc zabrał te rzeczy i faktycznie wyniósł się. Błąkał się po mieście, nie wiedział, co zrobić. Miał przy sobie jeszcze narkotyki. Kupił alkohol i poszedł na dach pewnego pustostanu, aby skończyć ze sobą. Kiedy siedział i brał narkotyki i popijał wódką, nagle przyszła mu taka myśl, której nigdy nie miał. Pomódl się. Skieruj swe oczy ku niebu. Będąc na dachu, zrobił to z łatwością. Spojrzał w niebo i powiedział: Boże, jeżeli jesteś, uratuj moje życie. I nagle, w jednym momencie, wstąpił w niego jakiś taki dziwny pokój. Nie dopił tej wódki, wyrzucił narkotyki. Zszedł z tego dachu, pojechał do swojej mamy. Ona go przyjęła. Przez półtorej tygodnia nie odzywał się do nikogo. Zamknął się w pokoju, tylko mama podsuwała mu jedzenie. Po tym czasie jego kochana mama zaproponowała mu właśnie dom Magnificat. Mówi: synku, jest takie miejsce, tutaj niedaleko Łodzi, gdzie będziesz mógł przybliżyć się do Boga i On uratuje cię od tego, w kierunku, w którym idziesz, od tego zatracenia. Paweł pomyślał, że w sumie trochę jest wierzący i nie będzie mu przeszkadzało, jeżeli to będzie katolicki ośrodek. Zdecydował się. Pojechał i wprowadził się do domu Magnificat. Początki były bardzo trudne. Jak sam mówi, raziło go to, że wszyscy tam są tacy wierzący, że jest kaplica na miejscu. On nigdy się szczerze nie spowiadał, nie przystępował do sakramentów. A tam, w domu Magnificat, dostał fuchę. Na samym początku zaproponowali mu, że będzie kaplicznikiem, takim zakrystianinem kościelnym. I on musiał przygotowywać do mszy świętej komunikanty, hostie, ogarniać porządek w kaplicy, szykować czysty obrus na ołtarz. Pan Bóg go przyciągnął w ten sposób. W domu Magnificat odbywały się rekolekcje, kurs Alfa. I w czasie tego kursu Alfa, jeżeli chodzi właśnie o tego chłopaka, o tego Pawła, nastąpił przełom. W czasie jednej z konferencji w ramach tego ewangelizacyjnego kursu nagle Paweł usłyszał, że prowadzący mówi o jego życiu. Że to wszystko, co mówi prowadzący o relacjach, które zostały zerwane z Bogiem, o relacji, którą zerwał z rodziną, o relacji, którą zerwał z samym sobą, to właśnie jego dotyczy. Że on jest taki osamotniony, że on się czuje, jak miał podcinane wszystkie bliskie osoby, że jest sam, że spadł jak po prostu do pustej studni, z której nie ma wyjścia. Popłakał się, padł na kolana, a Pan dał mu pocieszenie. Jakby ktoś otworzył mu głowę i wlał właśnie ogromne ciepło, które przeszło jego głowę aż do samego serca i rozlało się na całym ciele. Płakał jak dziecko. To było doświadczenie Bożej miłości. Paweł w swoim świadectwie mówi, że przez całe życie nie doświadczył nigdy tyle miłości, co w tym jednym momencie, kiedy poczuł, że Bóg go nie potępia, że wszystko może być naprawione. Bóg przyszedł z potężną łaską. On płakał jak dziecko. To były łzy oczyszczenia. Później, następnego dnia, tak się zaangażował w sprawy religijne, że zaczął czytać książki. Praktycznie dzień w dzień czytał kolejne książki z zakresu duchowości, religijne książki. Wyspowiadał się spowiedzią generalną. Zaczął się gorąco modlić, doświadczać natchnień Bożych. Zaczął rozumieć bardziej Słowo Boże i się zorientował, że już go w ogóle nie ciągnie ani do pornografii, do masturbacji, do alkoholu, do narkotyków, do żadnego grzechu. Nagle doświadczył, że jest oczyszczony i uwolniony. Przez to nawrócenie swoje, przez to zainteresowanie się Bogiem. To były najpiękniejsze dni jego życia. Ja akurat byłem wtedy w domu Magnificat i widziałem, jak jest nakręcony, jak jest uśmiechnięty, jak chce pomagać innym ludziom, jak aż się wyrywa, żeby za kogoś się pomodlić, że czuje w sobie moc Bożą. I faktycznie, Paweł został napełniony różnymi darami, charyzmatami. Skończył terapię, moi kochani, wyszedł z domu Magnificat. To już rok od tego czasu, kiedy zakończył pobyt w domu Magnificat. A on tutaj w Łodzi zaangażował się w swojej parafii, chodzi co tydzień na spotkanie wspólnoty charyzmatycznej, jeździ po różnych miejscach, mówi świadectwo, modli się nad ludźmi. Teraz ostatnio na tym spotkaniu dla rodziców w związku z dopalaczami też dawał swoje świadectwo. Później po spotkaniach każdy się rozchodził, jeszcze modlił się nad ludźmi, dzielił się tym, co Pan Bóg mu dał. I to jest piękne, że Paweł żyje z Bogiem bardzo blisko, że jest czysty, wolny od tych wszystkich zniewoleń. Lekarz, który kiedyś mówił, że ma to zniewolenie takie krzyżowe, że ten nauk jest taki bardzo głęboki i już postawił krzyżyk na nim, teraz się bardzo dziwi. Jak widzi, jak Paweł funkcjonuje. No ale my się nie dziwimy, no bo Paweł spotkał Boga samego w domu Magnificat i ten dom przyniósł mu wolność. Chcę się pomodlić teraz właśnie za dom Magnificat, za wszystkich terapeutów, którzy posługują w tym domu, za osoby, które podają pomocną dłoń i konkretne rozwiązania, jak wyjść z alkoholizmu, jak wyjść z uzależnienia od hazardu, dopalaczy, narkotyków. Terapia, którą podejmuje Dom Magnificat, jest bezkonkurencyjna. Sami wychowankowie, którzy już przechodzili przez różne monary, przez różne ośrodki, mówią, że ta terapia różni się od każdej innej, ponieważ jest tu dużo miłości i Bóg na pierwszym miejscu. I to Bóg jest tym terapeutą, który leczy. To Bóg ostatecznie, dając nawrócenie, nowe życie, może zabrać to, co stare. I w domu Magnificat właśnie to się dzieje. Chcę się pomodlić teraz za wszystkich terapeutów, za tych, którzy chodzą po ulicach jako streetworkerzy, którzy wyciągają pomocną dłoń osobom uzależnionym, uwikłanym w różne nałogi, o umocnienie w ich pracy, o dobre rozeznania w czasie rozmów, rozeznania różnych problemów, uwikłań, aby można było pomoc skierować w punkt. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tato, jesteś niesamowicie dobry. I na własne oczy oglądamy Twoje cuda, które dzieją się tu i teraz. Dziękujemy Ci za to, że tak dużo cudów dzieje się w domu Magnificat. Dziękujemy Ci za to, że tam, gdzie miłość, tam jesteś Ty, działający, uzdrawiający, uwalniający. Proszę Cię, dobry Tato, abyś posłał Ducha Świętego wszystkim, którzy pracują dla dobra osób uzależnionych, zniewolonych, aby nie tracili ducha, aby się nie poddawali. Proszę Cię, Boże Duchu Święty, przyjdź do wszystkich terapeutów, do wszystkich streetworkerów, do wszystkich pracowników, którzy w monarach, w ośrodkach dają swój czas, serce osobom uzależnionym. Przyjdź, Duchu Święty, do nich z darem bystrego rozumu, dobrego rozeznania. Przyjdź, Duchu Święty, z darem cierpliwości, z wielką miłością, która nie pamięta złego, która to, co związane z kłamstwem, z jakąś manipulacją, z wykorzystaniem człowieka, aby to wszystko poszło w niepamięć. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś umacniał wszystkich posługujących, błogosławiąc im finansowo, abyś Ty zadbał o ich rodziny, aby nie przenosili tych napięć, problemów do swoich domów, do swoich związków, do swoich małżeństw, rodzin. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś to Ty był pomagającym, ratującym życie, aby wszystkie osoby posługujące uzależnionym pozwalały Tobie działać przez siebie. Przyjdź z taką łaską właśnie do tych, którzy służą bliźnim, którzy już sami sobie nie mogą pomóc. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś pobłogosławił te osoby pracujące, wszystkich tych terapeutów, wszystkich psychologów, wszystkich street workerów, abyś ich pobłogosławił, zabezpieczył od zła, aby szatan też się na nich nie mścił, ponieważ oni faktycznie ratują ludzkie życie. Współpracując z Tobą, zmieniają życiorysy ludziom, którzy wychodzą później na prostą, którzy rozpoczynają nowy etap swojego życia, piękniejszy. Proszę Cię, Panie Jezu, pobłogosław im, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Spotkania to nasza audycja, w której dzisiaj właśnie modlimy się i szukamy rozwiązania problemów, które generuje uzależnienie. Bądźcie z nami, jesteśmy na falach Radia Niepokalanów. Moi kochani, tę audycję też można znaleźć później w internecie. Jeżeli mamy takie natchnienie od Pana Boga, aby komuś podesłać ten link, nie będzie problemu, łatwo będzie można ją znaleźć. Wszystkie te audycje, które tu w naszym radiu prowadzimy, są też do odsłuchania na stronie Fundacji Viva Cristo Rey. Można znaleźć kanał tej fundacji Viva Cristo Rey i wcześniejsze odcinki też odsłuchać. Bądźcie z nami, moi kochani, za chwilę wracamy.
Słuchają Państwo audycji Spotkania. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.
Pan Bóg ma moc, aby zmieniać ludzkie życiorysy. On jako jedyny jest lekarzem, który uzdrawia całkowicie człowieka. Jego psychikę, jego wspomnienia, doświadczenia i bez problemu sobie radzi ze wszystkimi uzależnieniami. Bogu jesteśmy wdzięczni za Dom Magnificat, Bogu jesteśmy wdzięczni za spotkanie na OFF Piotrkowska, które odbyło się w ramach festiwalu On Days. Spotkania, na które przyszło bardzo dużo osób dotkniętych problemem uzależnienia od dopalaczy. I tam można było wysłuchać świadectw, posłuchać też historii innych z Domem Magnificat i zabrać ulotkę z adresem tego ośrodka terapeutycznego. Moi drodzy, nasza audycja będzie za chwilkę dobiegała końca. Chciałbym uwrażliwić nas wszystkich właśnie na to, żeby nie pozostawiać osób, które sobie nie radzą w swoim życiu, które sięgają po różne używki, bądź już weszły na drogę jakiegoś uzależnienia i chociażby chciały, same sobie nie mogą pomóc, no właśnie, żeby ich nie zostawiać samych, żeby nie przekreślać, nie potępiać, żeby ich nie omijać, kiedy jesteśmy na ulicy, kiedy widzimy takiego człowieka, podejdźmy nawet na krótką rozmowę. Właśnie oni tego potrzebują. Nadziei, przekierowania na terapię, krótkiej modlitwy. My jako chrześcijanie powinniśmy właśnie mieć taki wzrok wyczulony, wyostrzony na osoby smutne, osamotnione, które potrzebują pomocy. No bo kto im pomoże, jak nie my? Jezus nas zaprasza, nas chrześcijan, do tego, abyśmy właśnie szukali tych owiec zagubionych, abyśmy przekazywali tę miłość, którą On ma, tym osobom, które nie doświadczają tej miłości, które są daleko od Boga, których nie ma kto przytulić i ukochać. Chciałbym pomodlić się jeszcze wraz z wami wszystkimi za osoby właśnie uzależnione, ponieważ to nie jest tak, że ktoś pije alkohol, bo lubi, czy bierze dopalacze, bo chce mieć fajny stan jakiejś świadomości. To tak nie działa. Ludzie, którzy teraz nałogowo piją, ćpają, muszą to robić, bo organizm im to nakazuje. Oni najchętniej by tego nie robili, na to pieniędzy by nie wydawali. Mają świadomość, że wiele osób cierpi przez to, ale nie potrafią sami sobie pomóc. Powiedzieć stop, dość. Dlatego pomóżmy im. I ta modlitwa niech będzie takim zastrzykiem siły dla wszystkich osób uzależnionych, dla tych, którzy nie widzą nadziei, aby ktoś stanął na ich drodze, ktoś do nich uśmiechnie, kto ich zaprosi na obiad, na kawę, na spacer, żeby poświęcić im czas jako człowiekowi, bo to są normalni ludzie. Patrząc tak wstecz, kilka lat, 2-3 do tyłu, to ten młody chłopak chodził na studia, ta dziewczyna normalną pracę miała, mieli swoje domy, byli kochani, normalnie ubrani, czyści, ale ten nałóg straszny, dopalacze, narkotyki zniszczyły ich człowieczeństwo i wyglądają teraz, jak wyglądają. Ale to są takie same osoby, jak ja i ty. Dlatego podchodźmy, błogosławmy takie osoby, nie przekreślajmy, nie przeklinajmy, nie bójmy się tych osób. I nie miejmy kontaktu tylko wtedy, kiedy chcemy im dać jakąś kanapkę, czy już w gorszej sytuacji jakąś pieniążka. Ale tak, przyjdźmy z dobrym słowem. Wyszukujmy takich ludzi, żeby ich wspierać, żeby im błogosławić, żeby dawać nadzieję, przekierować na terapię, pomóc, podjąć decyzję, żeby taka osoba poszła na detoks, niech idzie na te 8 dni czy 10 dni do szpitala, niech oczyści organizm. Towarzyszmy później takiej osobie jeszcze trochę. No mądrze się uda uratować. Często właśnie przed śmiercią. To jest wielka zasługa. Posłuchaj, ty możesz kogoś uratować przed śmiercią. Ocal za tym życie. Szukaj takich możliwości. I wychodź z pomocą. Podawaj swoją rękę, dobre słowo. Mów tym, którzy na co dzień nie słyszą słów błogosławieństw pod swoim adresem. Dlatego teraz chcielibyśmy zawierzyć Matce Bożej te wszystkie osoby smutne, uwikłane, które popłynęły wbrew swojej woli właśnie na takie morze zatracenia. Mamo, dzięki Ci za to, że Ty kochasz każde swoje dziecko, nawet to, które jest daleko od domu i nie myśli o powrocie. Ty, mamo, kochasz te córki swoje i tych synów. I my prosimy Ciebie bardzo gorąco, abyś dawała nam natchnienia i posyłała nas właśnie do tych ludzi. Posługuj się nami. Ty, Maryjo, chcesz ich ukochać, chcesz ich otoczyć tym swoim płaszczem. Jesteśmy do dyspozycji. My jesteśmy Twoimi ramionami do przytulania. My chcemy po prostu użyć tego, co jest konieczne, jako tego płaszcza, i w Twoim imieniu, za Twoim natchnieniem przytulić, ogarnąć, dać nadzieję, spowodować, że ktoś się poczuje kochany. Dlatego, Maryjo, jesteśmy do Twojej dyspozycji, prosimy Cię, posyłaj nas i dawaj nam te okazje, abyśmy czynili dobro, abyśmy ratowali tych, którzy sami już o własnych siłach nie potrafią się wyratować. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech nas wszystkich błogosławi i umacnia w miłości i posyła do potrzebujących Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki.
Spotkania. W każdy poniedziałek o 21:30 zaprasza ksiądz Michał Misiak.